Chcę zacząć od tego, dlaczego będziemy robić to, mówić o tym, a nie o czymś innym. Jesteśmy zgromadzeni w ramach mleczarni, czyli w ramach tego, co jest, jak to pisze apostoł Piotr, niesfałszowanym mlekiem. Ufajmy Bogu, że mleko będzie niesfałszowane. Jakby coś, to reagujcie. No i w sumie tak, niby takie nauczanie powinno być skierowane do ludzi, którzy są niemowlętami w Chrystusie, jak pisze Piotr, nie? Ale skoro przyszli tutaj ludzie w różnym wieku, jeśli chodzi o staż, no to może będzie tak, że będziecie mogli również i tym, którzy są niemowlętami, pewne rzeczy przekazywać. W liście do Hebrajczyków, w 6 rozdziale, właściwie koniec 5 i początek 6, tam jest napisane pewne napomnienie. Koniec 5 i 6. 5 rozdział 12 wersetu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest nieobęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez dłuższe używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Od razu powiem taką ciekawą może rzecz, że autor pisze do adresatów, no do wszystkich, bo nie wyróżnia tu nikogo. Pisze, że biorąc pod uwagę czas, powinni być nauczycielami. Tymczasem apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale bodajże 12, zadaje takie pytanie retoryczne. Czy wszyscy są nauczycielami? Wynika z tego, że nie. I nie chodzi tutaj o to, że ci, którzy są autorami, wszyscy powinni być nauczycielami w swoich kościołach, tylko każdy z nas właściwie powinien pewne fundamenty znać na tyle, żeby je wyłożyć ludziom, którzy przychodzą i nawracają się. Tak jak to było w przypadku Akwilii i Pryscyli, prawda? To małżeństwo wyłożyło dokładniej drogę pańską człowiekowi, który bardzo dobrze znał pisma, prawda? Apolos to był człowiek, który zakon znał biegle, a nawet dowodził, że Chrystus jest, że Jezus jest Mesjaszem. Natomiast nie rozumiał podstaw Ewangelii i tego, co było tak zwaną drogą pańską. I w sumie tych dwoje ludzi, nigdzie nie czytam, żeby akurat Akwila był nauczycielem w jakimś kościele, ale wzięli go po prostu do domu i wyłożyli mu drogę pańską dokładnie. I na dobrą sprawę, właściwie każdy z tych, którzy są już jakiś czas w Panu, powinien umieć wyłożyć dokładniej drogę pańską komuś, kto przychodzi i kto albo się chce nawrócić, albo się już nawrócił. No bo każdy, kto karmi się mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem, czyli zanim człowiek zacznie rozumieć tą naukę o sprawiedliwości, musi się nakarmić czymś innym. Jeśli już będzie miał fundament, to wtedy dopiero będzie mógł spożywać pokarm stały, bo on jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżnienia dobrego i złego. I tak się składa, że bardzo wielu chrześcijan nie ma jeszcze władz poznawczych rozwiniętych. Tak naprawdę jeszcze nie zjedli tego niesfałszowanego mleka, a już im się podaje pokarm stały. I te rzeczy, które są pokarmem stałym, zatruwają te biedne niemowlęta. No bo mamy tutaj przedstawiciela, czy przedstawicielkę?
Przedstawicielkę.
Przedstawicielkę mamy, nie? Która bigosu nie zje. I oczywiście będzie miała poważny problem, jeżeli jej podamy pokarm, który nie jest przeznaczony jeszcze dla niej. I niestety z tego się bierze później to, że na przykład wierzący ludzie, którzy trafiają, mają właśnie brak fundamentu, a trafiają w różne miejsca, gdzie głosi się pokarm stały, którzy nie mają możliwości rozróżnienia. Nie mają możliwości rozróżnienia. Łykają byle co i się potem niestety zatruwają. I to jest dość popularne niestety w dzisiejszych czasach. Dalej w 6 rozdziale na początku jest napisane tak: dlatego pominąwszy nauki, początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków o wierze w Boga, nauki o obmywaniach, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. To właśnie uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. Z tego wynika, że apostoł, czy autor, nie wiadomo dokładnie, kto był autorem, ale mówi tak, że nie chce już powracać do podstaw. I pytanie jest takie w takim razie, co do tych podstaw należy? I tu jest wymienione, co należy do tych podstaw. Po pierwsze, nauka o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga. Poza tym, nauka o obmywaniach, tu chodzi o chrzty dokładnie, czyli o baptizo. Potem nauka o wkładaniu rąk, nauka o zmartwychwstaniu i nauka o sądzie wiecznym. Właściwie powinniśmy w ramach tych naszych spotkań powinniśmy się zająć wszystkimi tymi rzeczami osobno. Dlatego, że tutaj jest nauka o podstawie, o fundamencie zbawienia, o tym, co się powinno stać z człowiekiem, który przychodzi do Boga. Czyli to jest to pierwsze. Czyli to jest odwrócenie się od martwych uczynków i wiara w Boga. Następnie mamy chrzty. Potem mamy to, co się dzieje w Kościele, wkładanie rąk i to, w jaki sposób Kościół jest skonstruowany. No a potem mamy sprawę o rzeczach przyszłych, które również jest bardzo ważna. Zmartwychwstanie i sąd wieczny. Przypomnijmy sobie na przykład, że Hymeneusz i Filetos to byli ludzie, którzy głosili, że zmartwychwstanie już się dokonało, prawda? I ponieważ głosili, że zmartwychwstanie już się dokonało, w związku z tym oni zeszli z drogi pańskiej, odeszli od prawdy, jak pisze apostoł Paweł, i zostali za to publicznie napiętnowani, i wygląda na to, że to po prostu była poważna sprawa. A dlaczego? Dlatego, że to był jeden z fundamentów, jak widzimy. To było przekręcenie nauki o zmartwychwstaniu. Dlatego jak będziemy mówić o zmartwychwstaniu, to będziemy mówić o zmartwychwstaniu w sensie pochwycenia Kościoła, o zmartwychwstaniu sprawiedliwych później, o zmartwychwstaniu na sądzie ostatecznym itd., itd. No i nauka o sądzie wiecznym. To jest to, co bardzo wiele sekt, bardzo wielu fałszywych nauczycieli przekręca tą naukę po to, żeby właśnie zaprzeczyć, że istnieje coś takiego jak sąd wieczny, że istnieje coś takiego jak odpowiedzialność ostateczna. I to też z tego powodu jest jeden z fundamentów. No ale na początku oczywiście dzisiaj powinniśmy się zająć w takim razie dwuczęściowym punktem, który tutaj jest na początku. To znaczy o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga. Odwrócenie się od martwych uczynków i wiara w Boga. Zauważcie, każdy następny jest po przecinku wymieniony jako jeden z punktów, a ten jeden jedyny z tego, co widzę, jest dwuczęściowy. No i nie jest to przypadek. Tutaj od razu, gdybyśmy przeczytali odnośnik Hebrajczyków 9:14, 9, może 13 i 14 przeczytam, bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował siebie samego bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Przez krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy można oczyścić skalanych i przywrócić cielesną czystość, ale to jest oczyszczenie w sensie zewnętrznym. I tutaj autor mówi o czymś takim jak jakiś system ofiarniczy, a dokładniej to był system ofiarniczy mojżeszowy, który pozwalał przywrócić cielesną czystość, pozwalał przywrócić cielesność rytualną i umożliwiał stanięcie przed Bogiem w świątyni. Ale on nie, jeżeli opierano się na nim tylko, on nie gładził grzechów. I to, co to jest ważne, i bardzo często słyszę, że z tym mają wierzący ludzie problemy. Otóż system ofiarniczy jako taki system ofiarniczy mojżeszowy sam w sobie nigdy w ogóle nie był po to. On nie gładził grzechów w sensie zbawienia. I właśnie dlatego autor listu do Hebrajczyków mówi, że to nie system ofiarniczy jakikolwiek gładzi grzechy, dlatego że zgładzenie grzechów zawsze odbywało się przez wiarę. Zawsze odbywało się przez wiarę.
Usprawiedliwienie.
I dlatego o tym będziemy dzisiaj mówić. I dlatego nawet jeżeli ktokolwiek został usprawiedliwiony i wylał krew, to znaczy, że krew była wylana po to, żeby jego oczyścić zewnętrznie, ale jeżeli nie wierzył, to jego grzechy nie były zgładzone.
Ale ja chciałbym zapytać w takim razie, dlaczego potrzebne było zewnętrzne oczyszczenie Żydowi, który tak naprawdę nie był usprawiedliwiony? Komu było potrzebne to zewnętrzne oczyszczenie?
Zewnętrzne oczyszczenie było potrzebne człowiekowi, który stawał w świątyni, w miejscu, gdzie Bóg powiedział, że będzie przebywał.
Tak.
Bóg powiedział, to jest moje mieszkanie, ja tam będę, ja tam mieszkam.
Tak, i oczekiwał od Żyda oczyszczenia
tak
zewnętrznego?
Tak jest. Oczekiwał od Żyda oczyszczenia zewnętrznego. Jeżeli oczyszczenie zewnętrzne miało w jakikolwiek sposób dotyczyć zgładzenia czy odpuszczenia grzechu, bo odpuszczenie grzechu było związane z tym, że ten człowiek w ogóle mógł tam stanąć. Czyli jest różnica między odpuszczeniem grzechu a zgładzeniem grzechu. Odpuszczenie grzechu to znaczy, że człowiek ma odpuszczony grzech na teraz, ale nie ma nowej natury. Jego grzechy w ogóle nie zostały zgładzone. I tym się różni na przykład stare przymierze od nowego przymierza. Jeżeli Bóg, który mieszka w świątyni, jeżeli przed Nim w ogóle ktokolwiek może stanąć, to ten człowiek musi zostać oczyszczony. Dlatego ten system służył oczyszczeniu. Natomiast nawet jeżeli w tym systemie ktoś oczyścił się z grzechów, to żeby uzyskać usprawiedliwienie, i tak musiał uwierzyć. Bez wiary nie ma takiej możliwości. I teraz z tego ta samego powodu w tysiącletnim królestwie, kiedy będzie znowu system ofiarniczy, ludzie będą składali ofiary, one będą krwawe, bo oni będą stawali w świątyni przed Bogiem i będą musieli być oczyszczeni. Natomiast sprawa odpuszczenia grzechów, zgładzenia grzechów i otrzymania nowej natury, wejścia w nowe przymierze, to jest kwestia wiary. Jeżeli ktoś był usprawiedliwiony na przykład zanim jeszcze w ogóle nowe przymierze weszło w życie, to on też był usprawiedliwiony na podstawie wiary, bo wierzył w Boga, wierzył Bogu, uwierzył Abraham Bogu i zostało mu to poczytane ku usprawiedliwieniu, prawda? Uwierzył Bogu w Jego słowo. Abraham...
Bez prawa, prawda?
No.
Nie było jeszcze
prawa.
Prawa nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek.
Z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek, ponieważ uczynki prawa nie służą ku usprawiedliwieniu, tylko ku pokazaniu grzechu. Prawda? Tam jest napisane wyraźnie w Rzymian, że prawo nie służy po to, żeby doprowadzić człowieka do świętości, do zbawienia, tylko po to, żeby mu pokazać, co jest dobre, a co jest złe. I teraz prawo służy do tego zarówno wśród tych, którzy dostali prawo, jak to się mówi na piśmie, jak i wśród tych, którzy dostali prawo w sumieniu. Bo przecież prawo naturalne też jest prawem.
I to dotyczy też i pogan, prawda?
No dlatego mówię o tych, którzy dostali prawo w sumieniu. I jak poganin dostał prawo w sumieniu, zanim jeszcze w ogóle zakon czy prawo mojżeszowe zostało spisane, to zanim jeszcze to zostało spisane, każdy człowiek otrzymał od Boga sumienie. I każdy człowiek w tym sumieniu wie, że są pewne rzeczy, które są dobre i są pewne rzeczy, które są złe. I jeszcze prawdopodobnie wrócimy dzisiaj do pierwszych trzech rozdziałów listu do Rzymian, który mówi właśnie o tym, że każdy człowiek ma sumienie, każdy człowiek może z tego sumienia korzystać.
Nikt się nie wywinie.
I to sumienie zostało mu dane po to, żeby mu pokazać, że istnieją rzeczy dobre i istnieją rzeczy złe. Zgadza się?
Żeby nie było wymówki.
I nikt nie ma wymówki. I jeżeli na przykład ktoś poprzez nieprawość zaciemnia tą różnicę, to co jest tą granicę między dobrem a złem we własnym sumieniu, to robi to na własną odpowiedzialność.
Wracając do tego, co Bartek zaczął mówić, to przyszła mi taka myśl, tylko akurat nie znalazłam, chyba w trzeciej Mojżeszowej to jest. Mm-hmm. Więc w ten sposób składaj swoją ofiarę, aby ona została przyjęta. Mm-hmm. Czyli niejako Bóg miał wgląd w serce ludzkie, jakie są jego motywacje czynienia tego, mm-hmm. tak?
No tak.
No właśnie.
No, nie ma możliwości złożenia ofiary i takiej oczyszczenia się przed Bogiem w sercu. Mm-hmm. Jest kwestia zewnętrzna, ale Bóg zna serce człowieka. Zna serce człowieka. I teraz to jest ważna rzecz, bo w tym, co mamy w tytule tego naszego dzisiejszego tematu, jest odwrócenie się od martwych uczynków i wiara w Boga. Jeżeli te nasze martwe uczynki zostały przez Boga w ramach krwi Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował siebie samego bez skazy Bogu, oczyściły nasze sumienie od martwych uczynków, to znaczy, że możemy już służyć Bogu. Teraz dlaczego te uczynki były martwe? Dlatego, że nie przynosiły życia. Życia nie przynoszą żadne uczynki. Bez względu na to, czy uczynki człowieka, który jest poganinem, ma w sercu poczucie jakiejś winy, czy ma w sercu sumienie, czy są to uczynki człowieka, który na przykład ma prawo na piśmie. A Izrael został przez Boga wybrany i można powiedzieć, że został przez Boga wyróżniony, dlatego że dostał na piśmie prawo. I dlatego apostoł Paweł pisze, czym w trzecim rozdziale listu do Rzymian na początku, czym więc góruje Żyd? Albo jaki jest pożytek z obrzezania? I dalej co pisze? Wielki pod każdym względem. Dlaczego? Bo im zostały powierzone słowa Boże, dokładnie tam jest logia. Im zostały powierzone słowa Boże. Czyli oni dostali na piśmie standard dobra i zła.
Ale jeśli mówisz, Krzysztof, o uczynkach w tej chwili, to zakładamy, że mówisz o uczynkach dobrych.
No, mówimy o uczynkach, które miałyby prowadzić ewentualnie do zbawienia, tak? I one są martwe.
Jeśli możemy jakkolwiek jakby klasyfikować, no to pomijamy uczynki złe, bo to jest oczywiste,
tak,
że on nie
dotyczy. Jasne.
Mówimy tylko o dobrych uczynkach.
Tak, no mówimy o uczynkach, na podstawie których ewentualnie ktoś mógłby mieć pretensje, czy pretendować do zbawienia.
Do nagrody jakiejś.
Ale mogę przeczytać innego tłumaczenia?
Tak, proszę.
Ten werset, o którym Bartek mówi. Dlatego zostawiając za sobą początek nauki o Mesjaszu, przejdźmy ku dojrzałości, nie kładąc ponownie fundamentu o odwróceniu się od czynów prowadzących ku śmierci.
I takich ludzkich uczynków.
Taki legalizm chyba, raczej legalizm, że ktoś coś sobie wysłuży tym, co będzie czynił i wtedy będzie...
No tak czy inaczej prowadzi go to do śmierci, ponieważ tak. Przed Bogiem nie ma usprawiedliwienia z uczynków jakiegokolwiek. Nie ma. Nie ma dobrego ani jednego. Chociaż tutaj dojdziemy do problemu, dlatego że twoja córka na przykład nie ma w tej chwili pojęcia, co jest dobre, a co jest złe. Tak?
Ale złe rzeczy już umie
robić. Tylko nie wie o tym.
Też pojęcie nie jest takie potrzebne.
Tylko ona nie wie o tym i dlatego nie może za to odpowiadać. I mamy problem mamy tego rodzaju, że człowiek musi się odwrócić od uczynków, które są martwe, i zwrócić się ku Bogu. Nie, prawdopodobnie kojarzycie sobie z tego, co już wiecie, coś takiego jak metanoja. I bardzo często o tym słyszeliście, nie? Metanoja. I co to jest metanoja? A dokładnie?
Myślenia.
Zmiana myślenia, tak? Czyli metanoje to znaczy zmieńcie myślenie. I ja pamiętam, że od początku, jak się nawróciłem, to mówiono do mnie wyłącznie o zmianie myślenia. I to było wszystko. Czyli, że całe moje nawrócenie, wszystko, co powinienem zrobić, to jest zmiana myślenia. I teraz wielu wierzących ludzi ma taki problem, że oni zmienili myślenie, ale...
Czyli zostały.
Właśnie. Nie bardzo dalej. Co dalej? No, zmieniłem myślenie, przecież tak mi kazali. Tu się okazuje, że ja zmieniłem myślenie. Nie bardzo widać zmiany w sercu tego człowieka.
Nie widać tego nowego stworzenia.
No właśnie, jest problem. I problem niestety polega na tym, że zmiana myślenia musi się połączyć koniecznie z zwróceniem się ku Bogu. Dlatego, że muszą zaistnieć dwa czynniki i to musi wiedzieć każdy człowiek, który się chce w ogóle nawrócić. Jeżeli głosimy Ewangelię, i to jest ważne od początku, jeżeli głosimy Ewangelię, to musimy głosić dwie rzeczy. Odwrócenie się od grzechu, od martwych uczynków, od starego życia, ale ku czemuś, ku komuś. Czyli 180 stopni zwrot.
Na wszystkim.
Ale ten zwrot nie jest zwrotem w powietrze, zwrotem w pustkę. To nie jest zwrot, który jest sam w sobie i tylko w momencie, kiedy ja sam w sobie się odwrócę i nic więcej nie zrobię, to mam już to, o co chodzi. Trzeba się odwrócić od grzechu, ale zwrócić się ku Bogu. Dlatego, że w Nim jest moc, która pozwala na to, żeby żyć dalej i uświęcać się w taki sposób, jaki Bóg od nas tego oczekuje. I to jest niestety problem, dlatego że ten problem tej metanoi, on jest trochę związany z tym, że ci, którzy głoszą Ewangelię, czyli jak to się mówi, ewangeliczni chrześcijanie, oni bardzo często chcą uniknąć czegoś, co mogłoby chociaż pachnieć uczynkowością. Ponieważ oni już powiedzieli, że z uczynków nie można osiągnąć zbawienia, z łaski jesteście zbawieni, Boży to dar, aby się nikt nie chlubił. I teraz tak, z jednej strony jest tak, że z łaski jesteśmy zbawieni, oczywiście.
Dalej, że powołani jesteście przez to Boga do dobrych uczynków.
Dokładnie, do których zostaliście stworzeni w Chrystusie, no nie? Abyście w nich chodzili. Czyli to jest tak, jakby obciąć kawałek fragmentu i zostawić tylko to, co jest A, ale już B nie powiedzieć.
No oczywiście, dużo tych protestantów takich jest, że zbawiony z łaski i...
Znaczy ta uczynkowość zmienia jakby
cały, bo nas zostanie. I przeciętny katolik żyje lepiej od niego.
Tylko nie robi się to ze względu na ludzi, tylko ze względu na Chrystusa.
O to chodzi. I teraz problem jest taki, że ponieważ to jest rzecz do dyskusji w tej chwili, też do sprawy, którą można przedyskutować. Ponieważ jest tak, że łaska została zdefiniowana w sposób inny niż mówi o tym Słowo Boże. W związku z tym mówi się o łasce jako takim narzędziu, które Bóg włożył do człowieka, przekręcił tam kluczyk i w tym momencie człowiek został zbawiony i Bóg tym kluczykiem dalej manipuluje, to znaczy nakręca tego człowieka dalej, ponieważ człowiek nie ma wolnej woli, więc jak Bóg go nie nakręci jak takiego misia, on nie będzie chodził,
a zbawiony dalej będzie.
Tak, zbawiony będzie
jak stary misiu,
ale misiu właśnie misiu jest pozbawiony sam w sobie wolnej woli i misiu nie jest w stanie współpracować z Bogiem, ponieważ w ogóle takie pojęcie jak współpraca z Bogiem pachnie uczynkowością. Jest problem. Problem jest również taki, że niestety przy braku rozumienia tego ci, którzy tak nauczają, oni również obawiają się, że będzie to podobne do katolicyzmu, który głosi uczynkowość. Nieporozumienie totalne.
I się ucieka jak najdalej od katolicyzmu.
Dokładnie.
I zostaje się w zasadzie w takim pustym sercu, które nie potrafi dobrych czynów dla Boga.
Dokładnie. I teraz tak, leczenie choroby jest niestety przy pomocy czegoś, co jest częściowo lekarstwem, ale częściowo jest trucizną.
Diabelskie działanie.
Czyli ja leczę pewną rzecz i niestety zamiast ją wyleczyć dokładnie tak, jak powinienem, to ja powoduję przekręt w drugą stronę i tak naprawdę to powodujemy inne problemy. Dlatego, że w tym momencie ludzie wierzący, którzy oparli się na tej łasce, oni zostali zbawieni, oni mają problem z uświęceniem, czyli z życiem takim, jakiego oczekuje Bóg.
Łaska nie działa.
Właśnie. I oczywiście, no można powiedzieć, dobrze, trzeba korzystać z łaski, no ale jak korzystać z tej łaski? Co to znaczy? Jeżeli się w ogóle eliminuje takie pojęcie, jak na przykład współpraca, czy reakcja na Boże działanie, odpowiedź na Boże działanie, no to jest problem. Bo odpowiedź na Boże działanie eliminuje się dlaczego? Dlatego, że człowiek nie ma wolnej woli, prawda? Czyli nie może odpowiedzieć, ponieważ odpowiedź na Boże działanie byłaby uczynkiem. I problem jest taki, że zbawienie jest z łaski, ale uczniostwo jest z uczynków, można powiedzieć, bo uczniostwo kosztuje. I to nie jest katolicyzm, ponieważ to nie jest zbawienie z łaski, to nie jest zarabianie na łaskę, to jest wykorzystywanie łaski, to jest korzystanie z łaski.
To jest cała Ewangelia.
I teraz człowiek, któremu łaskę daje Bóg, z łaski powinien korzystać w odpowiedni sposób. Bo nie po to ona została dana, żeby się nawrócić i na tym zostać.
No i właśnie, gdyby na przykład człowiek, kto przyjmie łaskę, umarł, to jest zbawiony, ale jeśli jeszcze będzie długo żył, to za otwarte serce.
O to chodzi. No i mamy problem. I teraz ten problem można próbować teologicznie jakoś przy pomocy nieutracalności zbawienia schować pod dywan, ale przecież istnieje coś takiego jak realne życie. Istnieje realne życie, istnieje dzień po dniu i teraz ten dzień po dniu trzeba z Bogiem przeżywać.
Bóg mówi o tym jako o trwaniu, o wytrwaniu.
O rozwoju, o tym, żeby nie trwać w cielesności, tylko żeby żyć w duchu, a nie w ciele.
Umieranie dla siebie.
Zapieranie się samego siebie.
Noszenie zbroi.
Noszenie krzyża, wkładanie zbroi.
Wiara bez uczynków martwa.
No, dokładnie. Wiara bez uczynków jest martwa.
List katolicki w ogóle to mówi.
Nie, to nie jest list katolicki, to jest list żydowski. I teraz, jeżeli weźmiemy jedną rzecz pod uwagę, dobrze, że widzicie, to będzie tak działać teraz. List Jakuba. Otwórzmy sobie list Jakuba i zwróćmy uwagę na rzecz następującą. Trzy listy Hebrajczyków, Jakuba, nie, cztery. Dwa Piotra, tak. Trzy listy, obok siebie zresztą. List do Hebrajczyków, list Jakuba i list, dwa listy Piotra. Do kogo one zostały napisane przede wszystkim? Do zbawionych Żydów. To są autorzy pierwszo, że tak powiem, rzędni, co nie oznacza, że my nie jesteśmy, bo my również, adresaci, przepraszam, pierwszorzędni, my również jesteśmy adresatami tych listów, tylko w pewnych sytuacjach należy uważać, że niektóre rzeczy są napisane przede wszystkim do nich, niektóre rzeczy tylko do nich.
A dla nas to, co z tego stołu spada, to okruchy.
Nie, dla nas jest wszystko, dla nas jest wszystko, ale należy patrzeć na to przez pewien pryzmat. Na przykład taki właśnie, że Jakub, pisząc do Żydów, doskonale wiedział, co oni rozumieją przez nawrócenie. Pisząc do pogan, Paweł tego nie pisał w ten sposób, dlatego że Paweł poganom tłumaczył to osobno.
Dlatego tutaj wychodzi między Jakubem a Paweł taki jakby, że ten pisze o, tak, o zbawieniu z wiary, a ten mówi, cóż ci powierzę, jeśli nie ma...
Dokładnie.
Czyli jakby sprzeczność.
Nie, to jest dokładnie, to się nazywa komplementarność, to znaczy to się nazywa uzupełnienie.
Mhm. Ale tak to wygląda na pierwszy wzgląd.
I teraz dlaczego tak było? Dlatego, że Paweł pisze do pogan, którzy byli najczęściej, jeżeli w ogóle chcieli słuchać o Bogu, to oni najczęściej chodzili do synagog w swoich miastach. I zauważcie, że Paweł gdziekolwiek poszedł, to najpierw chodził do synagogi, prawda? Dlaczego? Dlatego, że twierdził i napisał to w liście do Rzymian w pierwszym rozdziale, werset 16, że Ewangelia jest mocą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka. I za każdym razem, kiedy wchodził do kolejnego miasta, szedł najpierw do synagogi. Zresztą pisze w liście do Rzymian 9-11, dlaczego tak robił. Po prostu miłował ten naród i wiedział doskonale, że też Pan Jezus został nawet posłany przede wszystkim do narodu izraelskiego. I że jest to Mesjasz Izraela. To jest osobna kwestia. Niekoniecznie teraz musimy o tym akurat rozwijać taki wątek. Natomiast poganie, jeżeli chcieli słuchać o Bogu, to chodzili do synagog. I oczywiście byli potencjalnym polem misyjnym dla Żydów. I teraz co się dzieje? Żydzi, którzy ewentualnie chcieliby tych przygarnąć, tych pogan, no to oni mówili tak: musicie się obrzezać, musicie przyjąć prawo mojżeszowe i tak jak my. I krótko mówiąc, robili z nich prozelitów, prawda? I było to dla pogan problemem, często. I nie tylko...
Zupełnie na marginesie, tylko mogę zapytać, czy ktoś się orientuje, jakby czy to było takie zjawisko marginalne, prozelici w Izraelu, czy takie całkowicie marginalne, czy to też na przykład, powiedzmy, procentowo sięgało, nie wiem, ileś tam kilku czy kilkunastu procent?
Trudno powiedzieć.
Prawo czyta, to oni
Było na tyle niemarginalne, że prawo to podkreślało na przykład, że były przykazania do tych, którzy żyją między wami na przykład, nie?
Tak,
już jak wychodzili z Egiptu, wielu cudzoziemców
tak, poszło. Przystało do nich.
Tak, nie było marginalne. Tak, przepraszam, bo to tylko...
Nie, no, musiało być na tyle niemarginalne, że w samym prawie, w samej torze wyraźnie jest napisane, że tubylec, czy tam ktoś, kto między waszych bramach mieszka, to on ma takie przykazania i jest na równych prawach z wami na przykład, nie? No i teraz przychodzi Paweł z Ewangelią i mówi o Bogu, który jest Bogiem żydowskim, mówi o Mesjaszu, który jest Mesjaszem żydowskim i mówi do pogan, to jest również was Zbawiciel. I teraz tak, możecie się do Niego nawrócić i nie musicie się obrzezywać i nie musicie przestrzegać prawa mojżeszowego, żeby zostać zbawionymi. Wystarczy wiara. W związku z tym Paweł mówi i pisze do pogan, żeby się nie dali nabrać na to, co piszą judaizujący i mówią, że warunkiem uzyskania zbawienia jest obrzezanie i warunkiem uzyskania zbawienia jest przestrzeganie prawa mojżeszowego, bo nie jest warunkiem. Nie jest warunkiem. No i w tym momencie oczywiście Żydzi rzucają się na Pawła. I na każdym, w każdym miejscu tak samo było. No, oczywiście rzucali się na niego, bo co? No bo był konkurentem. I w tym momencie poganie zwracali się do Pawła, który po prostu dawał po pierwsze no łatwiejszą drogę do Boga, a po drugie no nowe narodzenie ci ludzie przeżywali. Więc Paweł pisze do pogan w taki sposób, że podkreśla to, że należy uwierzyć i nie podkreśla tego, co było później. To znaczy mówi o tym, jak uzyskać zbawienie, ale nie mówi... mówi zresztą o tym, jak później kontynuować w zbawieniu. Jak chodzić w zbawieniu. Czyli Paweł bardziej mówi, jak uzyskać zbawienie. I na przykład w 4 rozdziale listu do Rzymian mówi, że nie trzeba nic zrobić, wystarczy uwierzyć, jak Abraham, jak Dawid i tak dalej, i tak dalej. Prawda? Natomiast Jakub pisze do Żydów i on ma całkowitą świadomość, że był posłany do Żydów i to, co on pisze na początku tego listu, Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia 12 pokoleń, które są w rozproszeniu. Ewidentnie. Nawet przeczytałem, okazuje się, że Eusebiusz Cezarei, który był historykiem Kościoła, też pisze, jak wyraźnie, że Paweł i Piotr napisali listy do obrzezanych braci, którzy wywodzili się...
Jakub i Piotr.
Jakub i Piotr. Że wywodzili się...
Dlatego one są tak inne też.
Dokładnie. Dlatego między innymi Jakub i Piotr cytują bardzo obficie Stary Testament. I na przykład bardzo często cytując ten Stary Testament, oni nie piszą, jak napisano na przykład. I jadą równo. I wiadomo, o co chodzi. Że napisano, bo tamci to znają. I teraz Jakub zna to, co w głowach od dawna mieli Żydzi, którzy się nawrócili.
Coś tam trzeba przemienić.
I teraz tak, oni nie tylko mieli, nie tyle mieli w głowach to, co nazywało się metanoje. Dlatego, że metanoja to było coś, co było częścią tego, co oni wiedzieli. A to, co oni wiedzieli, nazywało się teszuwa. I teszuwa to jest dokładnie to, co mówi autor listu do Hebrajczyków. To znaczy, należy się odwrócić od starego życia i zwrócić się ku Bogu. To jest teszuwa. Czyli odwracam się od martwych uczynków, odwracam się od grzechu oraz polegam na Bogu w celu czynienia dobrych uczynków teraz. Czyli dokładnie to, co przed chwilą mówiliśmy, to, co Dorota mówiła, nie? Z jednej strony jestem zbawiony z łaski, i nie mam się czym chlubić, ale jestem stworzony do czynienia dobrych uczynków w Chrystusie. Po to jestem stworzony.
A czy to pojęcie, którym się posługujesz też uwaga, to jest pojęcie, którym się posługiwał też Bóg w Starym Testamencie, na przykład nawołując Izraela, mówiąc nawróćcie się i tak dalej. To jest to samo słowo.
To jest źródło Starego Testamentu. No.
Okay. Czyli...
Nawet pięciom się Bóg występuje do nas.
I teraz nawrócenie się do Boga, poleganie na Bogu i skierowanie swojego życia w ogóle ku Bogu powoduje, że człowiek ma go przed oczami i w związku z tym mówimy o uświęceniu. Mówimy o tym, co należy czynić, jak należy żyć. A nie mówimy tylko, jak nie należy.
Tak, no trzeba ludziom pokazać opcje.
Do przodu. I teraz tak, te opcje, ta opcja do przodu przewiduje życie w świętości, prawda? I Jan, zauważcie jedną rzecz. Kto był posłany do obrzezanych spośród apostołów?
Piotr i Paweł.
do obrzezanych Piotr i Jakub.
Piotr, Jakub i Jan. Tak? Galacjan. List do Galacjan. Początek. Drugi rozdział listu do Galacjan. Wersety 7 do 10. Raczej przeciwnie, gdy zobaczyli, to mowa o apostołach, że została mi powierzona Ewangelia między nieobrzezanymi, jak Piotrowi między obrzezanymi, bo ten, który skutecznie działał przez Piotra w apostolstwie między obrzezanymi, skutecznie działał i przeze mnie między poganami. Otóż, gdy poznali okazaną mi łaskę, Jakub, Kefas i Jan, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na dowód wspólnoty, abyśmy poszli do pogan, a oni do obrzezanych. No i teraz apostoł Jan, który nie wygląda na to, żeby swoje listy pisał tylko do Żydów i nie podkreśla tego, ale no, on podaje prostą rzecz. Piąty rozdział pierwszego listu Jana, werset trzeci. Na tym polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego. A przykazania Jego nie są uciążliwe. No nie? Prosta rzecz. Na tym polega. Na tym polega miłość ku Bogu. To już nie jest kwestia uzyskania zbawienia, to jest kwestia sprawowania zbawienia.
Trwania.
I trwania.
Ale to jest ta miłość. Jeremiasz zapowiadał, czy Jeremiasz zapowiadał nowe przymierze, które będzie polegało na tym, że prawo znajdzie się w sercu.
Dokładnie.
Nie będzie zewnętrzne.
Dokładnie. No to przeczytajmy, jedziemy dalej. Jest tak, jak jest, chwała Bogu. Jeremiasz 31, wersety 31-34. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich panem, mówi Pan. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan. Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: poznajcie Pana, gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan. Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. Nowe przymierze polega, czy obietnica w nowym przymierzu polega na tym między innymi, że...
A czy nie jest to fragment, który zapowiada jeszcze jakby przyszły czas?
Też. To jest przymierze, które mówi o zawarciu nowego przymierza z narodem. To wykłada dokładnie apostoł Paweł w rozdziałach 9 do 11 listu do Rzymian i pisze coś takiego, że resztka weszła w to przymierze, resztka Żydów, prawda? Czyli apostołowie plus, jak się okazało, w pierwszym wieku milion Żydów się nawróciło. Więc to wcale nie jest mało. Ale pierwotny Kościół składał się wyłącznie z nich, czyli resztka Żydów weszła w to przymierze. Ono zostało otwarte dla pogan.
Milion.
No, ktoś to widocznie policzył, bo ja to czytałem w tak zwanych poważnych źródłach.
Historycznych.
Tak.
To nie są poważne.
Są.
Nie dlatego, który je pisze.
Niepoważne czasami są te komentarze tysiąclecia. No. To też są źródłem, a niektóre się powiedzą.
No słuchaj, na przykład masz coś takiego w Dziejach Apostolskich.
3000.
No, 3000 to było pierwsze kazanie,
było
tak?
A potem jeszcze jest o 5000.
5000 było jeszcze następne kazanie. I teraz masz na przykład Dzieje Apostolskie 20, bodajże 21 rozdział to jest, albo 20, kiedy Paweł przychodzi do Jerozolimy, tak? I mówią do niego starsi. Mówią: popatrz, ilu Żydów się nawróciło i trzymają się prawa.
Tysięcy tu pisze, chociaż tam jest inny wyraz.
Tam jest dziesiątki tysięcy, tam są miriady. I w oryginale tam jest napisane, ile miriad Żydów się nawróciło, a trzymają się prawa. I nie mówi dlatego, że źle robią, że się trzymają, bo oni rozumieli prawo już tak trzeba. Ale mówią: popatrz, tylu ludzi się nawróciło z Żydów i trzyma... To jest dziesiątki tysięcy ludzi. To wcale nie jest niemożliwe, że w ciągu 100 pierwszych lat, bo, no 70 powiedzmy, bo w 70 roku zaczął być poważny problem, ale do tego 70 wcale nie jest takie niemożliwe, że ten milion się nawrócił. W każdym razie będzie taki czas w czasach ostatecznych i jest to przewidziane w proroctwach, że kiedy już będzie pod koniec wielkiego ucisku, Bóg otworzy wtedy źródło do obmycia z nieczystości Izraelowi. I wtedy, kiedy przyjdzie Mesjasz, to cały Izrael się nawróci, jak zresztą pisze apostoł Paweł. Będzie taki moment, kiedy cały Izrael się nawróci, żyjący wtedy. I ten Izrael, który się wtedy nawróci, wejdzie do tysiącletniego królestwa, czyli do ery mesjańskiej. No i wtedy nastąpi wypełnienie tej obietnicy w sposób ostateczny, że cały naród zostanie zbawiony, a będzie to wtedy, kiedy poganie w pełni wejdą, prawda? Czyli kiedy ostatni poganin, o którym Bóg wie, że się nawróci, zostanie włączony w to przymierze. Zgadza się? I wtedy cały naród. Dokładnie. Wtedy wszyscy zostaną uzupełnieni i utworzą tak zwane wielkie zgromadzenie, jak to jest napisane w tym liście do Hebrajczyków w oryginale. Czyli tak, mamy obietnicę w Nowego Przymierza i tam jest napisane, że w sercu człowieka, który zawiera Nowe Przymierze z Bogiem, jest prawo. I on to prawo będzie wypełniał dlatego, że Boga kocha, a nie dlatego, żeby uzyskać zbawienie. Nie dlatego, żeby zadowolić Boga, którego nie zna, tylko żeby okazać miłość Bogu, którego zna. Zasadnicza różnica. Poza tym Duch Święty będzie mu to prawo w odpowiedni sposób interpretował. On będzie wiedział, że to nie jest kwestia legalizmu, tylko to jest kwestia prawa, które jest, jak Paweł pisze, święte i duchowe. List do Rzymian 7, 12, 14. Prawo jest święte.
Koryntianach też pisze tam. Jakiegoś ma tysiąclatki akurat. Powszechnie o was wiadomo, żeście listem Chrystusowym dzięki naszemu posługiwaniu, listem napisanym nie atramentem, lecz duchem Boga żywego, nie na kamiennych tablicach, lecz na żywych tablicach sercu.
Dokładnie. Dokładnie tak.
Zatem w wielu miejscach jest napisane, że tak miłość jest doskonałe wypełnienie prawa też, nie?
Tak.
Nie chodzi, tego się nie da po prostu nauczyć.
Zgadza się.
Ani się nie da oddzielić jednego od drugiego.
Dokładnie. Co niektórzy traktują w ten sposób, że jak oni kochają, to już przykazania ich nie obowiązują, nie? To nie o to chodzi.
Tylko, że po prostu jak kogoś kochasz, to go nie ranisz. Tak się zaczyna, a z czasem to po prostu wchodzi w taką naturalność naszej natury, jakby...
No, bo Paweł też pisze, że te przykazania, które dotyczą bliźnich, to właściwie one wszystkie są wypełnione, są wypełniane w ramach miłości. Bo jeżeli będę miłował bliźniego, to go nie będę krzywdził, nie będę stawiał przeszkody przed ślepym i tak dalej. Nie będę złorzeczył głuchemu. Dokładnie. No i Jakub, który pisze do wierzących Żydów, którzy mają pojęcie, o co chodzi, czyli wiedzą, co to jest teszuwa, pisze prostą rzecz. To jest drugi rozdział, werset 14. Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? I tu jest pytanie, czy wiara może go zbawić? W oryginale jest tam przed wiara, jest coś takiego, co na polski można przetłumaczyć jako ta. Czyli to jest coś takiego, co... Ta, the, po angielsku, gdyby było. Czy ta wiara, albo that, czy ta wiara...
Sama wiara.
Czy taka wiara może zbawić człowieka? I to jest ważne, żeby tego nie... Bo jak to się troszeczkę jakoś tam zgubi, to następuje... No zaraz, no co? No wiara go nie może zbawić. Przecież Paweł pisał, że może.
Ja mam tu też księgę, i pisze sama wiara.
Dokładnie. Sama czy ta wiara. Czy ta wiara. Właściwie to nawet nie sama wiara. To też nie jest dobre. To też nie jest dobre, sama wiara, dlatego że tu jest oddzielenie wiary od uczynków. Jeżeli się pisze sama wiara, to jest oddzielanie wiary od uczynków. A Jakub pisze, że w ramach teszuwy wiara to jest wiara, która owocuje uczynkami. Uczynki są jej częścią, jej naturalnym owocem i nie można oddzielić wiary od tego, co jest owocem tej wiary.
Czy nie jest tak, że na przykład dla Żyda to było oczywiste, a dla Greka nie? Dla Żyda było oczywiste, że wiara jest po prostu nierozłączna z uczynkami, że to jest trudno. A Grecy przez swój humanizm po prostu pewne rzeczy oddzielili.
Ja nie wiem. Może i tak, ale nie jestem pewien, na ile ci ludzie, do których głoszono Ewangelię bezpośrednio, mieli pojęcie tam na temat jakichś tam filozoficznych prądów wtedy. Natomiast rzeczywiście rzeczywiście było tak, że Żydzi mieli to wpojone.
Wiele razy Bóg mówił przez proroków, zasadziłem winnicę, a ona rodzi złe owoce. Pracę koło niej, pielęgnuję ją, a rodzi kwaśne winogrony.
A to poganie tego nie mieli. Poganie nie mieli czegoś takiego, co mieli Żydzi. To znaczy nie mieli wpojonej takiej zasady, że jeżeli jest napisane, że będziesz miłował Boga z całego serca, z całej duszy, z całej myśli, prawda? To jest to związane z tym, że będziesz Mu posłuszny, bo nie było czegoś takiego tam jak miłość do Boga bez posłuszeństwa Bogu. Zauważmy taką rzecz, że poganie, do pogan trzeba było dopiero to powiedzieć. I do pogan też jest to mówione często. Dlatego Paweł na przykład pisze do pogan w liście do Rzymian, że jak będziecie żyć według ciała, to zginiecie.
Ale oni mieli też sumienie.
Mieli.
Dlatego ja też właśnie otworzyłam list do Rzymian. Mieli sumienie. Czyli i wracając z listu do Jakuba, to 4,17. Kto umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Czyli oczywiście, mając to sumienie, wiedzieli, co jest dobre, a co złe, co należy zrobić, a co nie.
Jeżeli w dodatku mieli już Ducha Świętego, to znaczy, że Duch Święty coś takiego robił, bo Duch Święty to wszyscy, kto jest zbawiony, kto jest odrodzony, to wie. Że jak się rodzi na nowo, to nagle wzrasta wrażliwość sumienia. To, co kiedyś było dla nas drobiazgiem, na przykład kłamstwo, nagle jest już czymś poważnym. Każdy to chyba przeżył, kto się narodził na nowo.
Czyli wracając i biorąc to pod współczesność, gdy słyszymy o tych różnych zabijakach z siekierą na własną matkę czy coś, to oni już nie mają sumienia.
No, trudno powiedzieć, czy mają, czy nie mają, ale zagłuszają je bardzo mocno.
No na pewno.
Bo czy oni już je zagłuszyli w sposób permanentny, to jeszcze tego nie wiemy, to Bóg wie. To Bóg wie. Bo są ludzie, którzy robią to w szale, są ludzie, którzy nie wszyscy robią to, powiedzmy, z premedytacją, prawda? Ale są ludzie, którzy tak długo swoje sumienie zagłuszają prawdę o tym, co jest dobre, a co jest złe, że niestety są w stanie to zrobić.
Ale na początku jeszcze to sumienie i tam nie rób tego, nie czyń tego.
No każdy ma poczucie winy kiedyś, przynajmniej raz w życiu, nie?
Prawo Żydów miało kierować do Chrystusa i sumienie poganina też go ma kierować do Chrystusa.
Dokładnie.
Do nawrócenia.
I jedno z drugim zresztą się pokrywa.
To działa w drugą stronę, to zatwardzenie serca i jeszcze głębsze pogaństwo, prawda? No. Drogi są dwie, albo do Chrystusa, albo w drugą stronę.
Prawo w sumieniu i prawo mojżeszowe, one się pokrywają. To nie jest tak, że jakieś tam są różne, dziwne, inne. Po prostu Żydzi dostali na piśmie to, co wszyscy poganie mieli, plus jeszcze inne rzeczy. Czyli wracając do Jakuba, czy ta wiara może go zbawić, jeżeli ma wiarę, a nie ma uczynków. Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Tak i wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. O, to jest to. To jest to, że nie ma wiara, taka wiara, sama wiara. Wiara, jeśli nie ma uczynków. Czyli uczynki są przedłużeniem wiary, a nie dodatkiem do wiary. To jest różnica. To jest różnica między judaizmem mesjanistycznym a katolicyzmem. Dlatego, że do wiary się nie dodaje. Znaczy, nie dodaje się uczynków. To nie są dwie osobne całości. Wiara składa się, między innymi. Ona, to tak jakby ramieniem, przedłużeniem wiary były, naturalnym przedłużeniem wiary zbawczej, uwaga, tej, która zbawiła, były uczynki. No i jeżeli taka wiara nie ma uczynków, to jest martwa sama w sobie. Lecz powie ktoś, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. Znowu, to samo, z uczynków moich wiarę ci pokażę. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. Czyli krótko mówiąc, nawet wiara w to, że Bóg jest jeden, nie czyni człowieka zbawionym. Bo to nawet nie jest napisane, że jak on mówi do Żydów, pisze, nie? To nawet nie jest kwestia wiary, że Bóg istnieje. Tylko to jest kwestia wiary, wierzysz w tego, który jeden jest? Wierzysz w Niego? Ale co z tego, kiedy demony również wierzą? Diabeł go widział. Ja bym Boga widywał, przychodził tam, gdzie aniołowie Boży
znaleźli
i rozmawiał z Bogiem. I co z tego? I on wie dokładnie, on nawet naturę Boga zna. W sensie takim, że Bóg jest tym, a nie kimś innym.
Jeszcze pozdrawia w tym świecie, nie?
Mhm. Więc jest potrzebne nawrócenie się ku Bogu. Aha. Przez Jezusa Chrystusa.
Tak, bo demony wiedzą i drżą. Więc człowiek, który wie, ale nie wierzy w ten sposób, powinien zadrżeć. Mhm. I uwierzyć. Mhm. Tak jak powinien.
Ja taki fragment też przeczytam, bo kiedyś go znalazłem, to był taki bardzo ważny fragment w moim życiu. Bo tak śledziłem nawrócenie się Pawła. Jak on się nawrócił? Łajdak po prostu dla mnie, taki oczywisty. Wykorzystujący prawo po to, by zabijać ludzi. Więc tak śledziłem to jego nawrócenie. I on pisze w taki sposób, jeszcze do Filipian. Chociaż ja także i w ciele mogę pokładać ufność, jeśli ktoś inny mnie ma, że może ufność złożyć w ciele, to ja tym bardziej. Obrzezany w 8 dniu z rodu Izraela, z pokolenia Beniamina, Hebrajczyków, Hebrajczyków, w stosunku do prawa faryzeusz, co do gorliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości legalnej, stałem się bez zarzutu, ale to wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa, uznałem za stratę. I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę, ze względu na najwyższą wartość poznania Jezusa Chrystusa, Pana mojego, dla Niego wywiązuję się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim.
Ale wiesz co, ja się nie zgodzę z tym, co tu na początku powiedziałeś. Tak? Muszę zaprotestować od razu. Pan nie był łajdakiem i nie wykorzystywał prawa po to, żeby zabijać ludzi. On był całkowicie przekonany, że on idzie w Bożą
był prawo. Bardzo ślepy,
to, co przeczytałem.
Tak jak wielu ludzi jest dzisiaj ślepy.
Sprawiedliwości zewnętrznej był bez zarzutu.
No mimo to jednak zobaczcie, ile jak on żył.
On był święcie przekonany, że służy Bogu. Prawda? Nawet nie wiedział, jak się myli.
Pewnie byście się bardziej ze mną zgodzili, gdyby on tu wpadł, nie? W tamtych czasach. Kiedy jeszcze nie był nawrócony.
Ja prawdopodobnie, wiesz, nie zdążylibyśmy się w ogóle prawdopodobnie zastanowić, jakie są jego intencje.
Moglibyśmy się dopiero później zastanawiać.
Ale moim zdaniem Ewa bardzo słusznie się upomniała o Fondach Pawła. A Daniel po prostu on często tak lubi, tak podkreślić
pewne rzeczy. No, on człowieka przed nawróceniem.
Wiesz co, Paweł pisze również do Tymoteusza, że czynił to w nieświadomości. I nie był do końca świadomy, co robi. Dopiero jak Pan Jezus mu sam wytłumaczył, że to Jego prześladuje.
Wtedy... I to znaczy, że był największym znawcą prawa spośród wszystkich apostołów. Może właśnie dlatego jemu została
uwierzona. Ale to dopiero korzyść przynosi kiedy? Kiedy się człowiek nawróci. Dopiero wtedy to korzyść przyniosło Bogu. Do tego momentu to były same szkody dla Boga.
Ale to słuchaj, Bóg mógł wcześniej to ukrócić, żeby nie miał tyle szkody. Teraz parafrazując Ciebie.
Znaczy... Nie, wiecie co,
Słuchaj, ja myślę, że, wystać taka dyskusja, nie wiem, czy...
Nie wiem, czy ona jest teraz na temat, nie, bo możemy ją kiedy indziej, że tak powiem, to może szkoda czasu.
Tam jest bardzo istotny wyraz, ale w Biblii Gdańskiej, to co przeczytałeś, szkoda, śmieci, tam w Biblii Gdańskiej jest bardzo taki dobytny wyraz, gnój. Wszystko jest gnoj.
Zgadza się.
Mhm. On sam o sobie to mówi.
Znaczy wiesz,
o swoim życiu wcześniejszym.
W księdze Joba.
Wszystko robi kreskę. Chodzi mi, nie chodzi o to, jaki tam Paweł był, co on tam robił, to nieważne.
Ale tak, tylko że ale on pisze o zewnętrznych walorach, czy przymiotach, nie? Czy czymśkolwiek, co mógłby się szczycić, chlubić, nie?
Tak, a tu chodzi o to, że uczynki w imię Boga, a tymczasem jest to 100% działanie przeciw Bogu.
No bo Paweł był człowiekiem, który był wykształcony u stóp Gamaliela. To był człowiek wykształcony w legalizmie, w prawie. Natomiast on chciał Bogu się podobać. Myślał, że dobrze robi. Swoją drogą Bogu nikt nie może zaszkodzić. W księdze Joba jest napisane. Co mu zaszkodzić, jak źle czynisz, nie? Natomiast on czynił to wszystko w nieświadomości. Chociaż się nie usprawiedliwia z tego powodu. Najgorszy, mówi, z apostołów i tak dalej, i tak dalej. To było dla niego raną w sercu później do końca chyba. I nie można go w ten sposób usprawiedliwiać czynienia zła, oczywiście. Natomiast stąd z tym łajdactwem to bym uważał, dlatego że był to człowiek, który czynił to z pobudek, które były niby gorliwe. I teraz jakbyśmy wrócili do Jakuba. Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka syna swego? Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała. I wypełniło się pismo, które mówi: i uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu i nazwany został przyjacielem Boga. Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. W podobny sposób Rahab, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą. Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Teraz te dwa przykłady, które stosuje Jakub, byłyby bardzo wprowadzające w błąd, gdyby nie ten ostatni werset, że jak ciało bez ducha jest martwe, tak wiara bez uczynków jest martwa. Dlatego, że wiara Abrahama okazała się w momencie, kiedy został przetestowany. On został wypróbowany. I tam jest taka ciekawa rzecz. To, co się stało z Izaakiem, stało się kilka lat po tym, jak jest napisane, że Abraham uwierzył Bogu i Bóg poczytał mu to ku usprawiedliwieniu, prawda? Bóg znał serce Abrahama. Wiedział, co w nim jest, co się w nim kryje.
Ale wystawił go na próbę uczynków.
Musiał, tak. I tak jest z każdym człowiekiem, nie? Że każdy człowiek bywa wystawiany na próbę wiary. I teraz próba wiary przejawia się właściwie i w uczynku. Czy człowiek pewne rzeczy zrobi, czy nie zrobi. Dlatego, że próba wiary nie przejawia się w tym, czy on coś powie. Próba wiary przejawia się w tym, co on będzie robił. I tak samo przejawiła się kilka lat po usprawiedliwieniu u Abrahama. No i tak samo Rahab. Gdyby tak cofnąć się do tej historii Rahab, to byśmy musieli sobie to jakoś przejrzeć, ale w skrócie. Rahab była w sytuacji zagrożenia życia i ona mogła powiedzieć, że ona owszem wierzy, tylko po to, żeby ewentualnie sobie zaskarbić czyjeś tam względy, ale ona coś zrobiła oprócz tego, że wierzyła. Ona naraziła się komuś w imię tej wiary, prawda? Bo gdyby znaleźli tych wywiadowców u niej w domu, to po prostu zapłaciłaby za to głową. Czyli widać było, że ona jest w stanie zapłacić cenę. Czyniąc pewne rzeczy, była gotowa zapłacić pewną cenę, prawda?
Po prostu to był obraz miary jej wiary.
Dokładnie.
Że ona bardziej uwierzyła w to, co słyszała o Izraelu, niż w realność zagrożenia, jakie wynikało z kontekstu jej życia. Mhm. I to było to właśnie. To był obraz jej wiary.
Tak, dokładnie. W związku z tym mamy kolejny element. To jest kwestia zwrócenia się ku Bogu, ale w ramach tego zwrócenia się ku Bogu będzie występowała próba wiary, a ta próba wiary będzie również dotyczyła zapłacenia albo nie zapłacenia pewnej ceny. I wtedy się okaże, czy tak naprawdę nasza wiara jest martwa, czy nasza wiara jest żywa. Jeżeli jest martwa, to znaczy, że po prostu nie jesteśmy zbawieni. Prosta rzecz. Jeżeli natomiast widać, i to jest dla nas ważne, człowieka, który jest odrodzony, widać po tym, jak on żyje, a nie po tym, co on deklaruje. Dlatego człowiek odrodzony, jeżeli coś deklaruje, to trzeba poczekać, co on zrobi, jak on zrobi, jak to będzie, ile to czasu to będzie trwało, jakie są jego motywacje. To się okazuje z czasem. Wtedy dopiero możemy widzieć. No i teraz, gdybyśmy na przykład mieli powiedzieć człowiekowi, który się chce słuchać Ewangelię, gdybyśmy mieli na przykład powiedzieć, dlaczego on się w ogóle ma nawrócić, czyli dlaczego on się ma odwrócić od Boga i odwrócić od wiary, od martwych uczynków, tak? I zwrócić się ku Bogu. No bo on może zadać proste pytanie, a po co? Dlaczego właściwie?
I tak ludzie mówią.
Nie?
Ja w porządku żyję, nie morduję, nie ani kradnę.
I też spełniam dobre uczynki.
Tak.
Bo wystarczy mu odkryć jego drugą stronę, co jest pod tą pokrywką. Już wie, że i grzeszy. I co z tym grzechem?
No i on się pyta, no dobra, no i co z tego?
A ty nie grzeszysz się pyta?
Tak.
Ty też grzeszysz.
I ja wtedy mu mówię, co robiłem, a co mi Chrystus wybaczy, on rozdziawia gębę, bo ja po prostu mogę o tym powiedzieć, on musi przykrywać swoje. I jest rozmowa i człowiek słucha Ewangelii. Że przy dzikiej śmierci Jezusa Chrystusa jestem usprawiedliwiony.
Ja 3 lata pracuję z jedną dziewczyną i zawsze mówię, i świadectwa, i swoje powiedziałam. To ona dalej się czuje dobra. Nie wiem, tego zrozumieć. Po prostu to nie zmieniło, jakby jej... Widzę, że na pewne rzeczy bardziej reaguje i...
Ale bo ona jeszcze do tego uznaje się za wierzącą, więc
właśnie,
to jeszcze
mówię,
działa takie...
że właśnie, dobrze czy nie, i wiesz,
właśnie,
Boga, chodzę do kościoła.
Właśnie.
I teraz
jest pytanie.
Wie, że grzeszy, każdy człowiek wie, że grzeszy.
No i co ona z tym robi w takim razie?
Ona to usprawiedliwia swoją wiarą.
No dobrze, teraz... No to w ten sposób, prawdopodobnie...
Zakodowane od początku i boją się zmiany, bo boją się, że zrobią może coś przeciwko Bogu, bo tak zostali uczeni. Trzeba mieć odwagę, żeby zrobić ten krok.
No ale to trzeba mieć też motywację. I teraz do nas należy to, w jaki sposób głosimy Ewangelię, no prawda? Właśnie. Czy ta motywacja w momencie głoszenia Ewangelii jest im przekazana, czy nie? Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że mnie w momencie, kiedy ja się nawracałem, to powiedziano, że jak Pan przyjmę Pana Jezusa, to będzie mi lepiej w życiu. Po prostu. I ja znam takie sytuacje i wiem, że jest taka metoda głoszenia Ewangelii, która tak naprawdę jest głoszeniem pół Ewangelii.
Amerykańska.
No, może i amerykańska, ale...
Nie, w Polsce bardzo szeroko popularna.
To może nieprawda.
Półprawda. Półprawda nie jest prawdą. Jest zatajeniem połowy prawdy, nie? Ludzie, bardzo często jest tak, że boją się, wierzący ludzie boją się przekazać tą drugą połowę prawdy, żeby nie spłoszyć klienta.
Żeby nie doszło do trudnej rozmowy.
Dlaczego? Właśnie. Bardzo często jest tak. Albo dlatego, że sami nie wiemy, co mu dalej powiedzieć. I to bywa, nie? Że sam nie wiem tak naprawdę, co mu dalej powiedzieć, bo on będzie zadawał kolejne pytania, dlaczego. A ja umiem mu tylko powiedzieć, bo Pan Jezus umarł za nas na krzyżu. A jak on się zapyta mnie, co to znaczy, to ja już nie wiem. I ja bardzo często rozmawiam z różnymi ludźmi. Jak się ich zapytam, co to znaczy, to oni już nie wiedzą, bo to jest po prostu hasło marketingowe, przepraszam bardzo. Głosi się Ewangelię na zasadach marketingowych, głównie dlatego też tą połowę prawdy taką fajną się podaje, ale nie mówi się ani tej drugiej prawdy, ani się tej drugiej prawdy być może tak do końca nie zna. No bo ja chodzę do kościoła, ja robię dobre uczynki. No to o czym ty do mnie mówisz właściwie? No co z tego? No Pan Jezus umarł za mnie na krzyżu. Zgadza się, dla wszystkich umarł na krzyżu.
Wiecie, jak jest taka sytuacja, bo najtrudniej głosić Ewangelię ludziom tak zwanym dobrym, prawda? Bo on ma całą górę dobrych rzeczy i pod tą górą gdzieś tam schowane jakieś dwa zdarzyło mu się.
No to powiedz, co należy dalej, jak to tłumaczyć tym dobrym właśnie. No on, załóżmy, troszkę grzeszę, troszkę, tak?
Mhm. No to wystarczy, trzeba powiedzieć prawdę, że karą za grzech jest śmierć. Koniec.
Ale jeżeli tak tylko powiesz, to też... Nie
a darem łaski życie jest...
A on tego nie rozumie.
Nie.
Nasze dobre uczynki są jak splugawiona szatą.
Jak splugawiona, tak.
To jeszcze lepiej pojedziemy człowiekowi, jak splugawioną szatą z Izajasza.
Właśnie, to jest bardzo ważny problem, to co Mariola mówi, że my czasami stosujemy tak zwany slang chrześcijański, i tym slangiem próbujemy przebić się do człowieka, który kompletnie go nie rozumie.
To jest bardzo poważna dyskusja i trzeba ją kontynuować.
Amen. My cytujemy nawet pewne fragmenty Pisma, które dla nas są oczywiste, jasne, ale dla tego człowieka kompletnie nic nie znaczą. On nie wie, o co chodzi.
Nie, ja wam powiem z doświadczenia mojego, mojej żony, kiedy zaczynamy rozmawiać z ludźmi, zawsze wychodzi sytuacja, że umrzesz. Że zginiesz, że twoja zawsze wychodzi sytuacja.
Nie, jest inaczej. Jakoś tak bardziej, popatrzcie, cokolwiek mówił do ludzi, to mówił to w odniesieniu do określonej sytuacji i do nich to trafiało. A przychodzili ludzie bardzo różni. Mówił to nie takimi właśnie ładnymi jakimiś hasełkami, sloganami, tylko mówił to w sposób prosty, a jednoznacznie taki bardzo głęboki i to trafiało. Był jednoznaczny.
Zależy do kogo mówię. Jeśli mówię do faryzeuszy, których dzisiaj 99% populacji, procent ludzi uznających za wierzących są faryzeuszami, czyli nie chcą poznać Chrystusa, swego Pana i Zbawiciela. I tutaj się zaczyna...
Też nie do końca.
Jezus mówi, do tych ludzi mówi wprost prawdę. Jeśli się nawrócicie, poumieracie w waszych grzechach.
Faryzeusze to byli ludzie, którzy poznali klucz, wzięli klucz poznania.
Ale my rozmawiając z przeciętnym człowiekiem, mamy do czynienia z człowiekiem, który od razu mówi, ja jestem wierzący.
Ale tamci ludzie mieli Słowo Boże. To nie jest to, że oni byli tylko wierzący. Oni mieli Słowo Boże i Pan Jezus powiedział, pochwyciliście klucz poznania i sami nie wchodzicie i innym nie pozwalacie, prawda? Więc gdybym miał do czynienia z człowiekiem, który zna Słowo Boże i jest w tej samej sytuacji co faryzeusze, to wtedy tak. Rozumiem, że taki człowiek mógłby, no nie wiem, z teologiem bym mógł tak rozmawiać, z człowiekiem, który nie jest odrodzony, chociaż zna Słowo Boże, ale nie nawrócił się nigdy.
Natomiast są faryzeuszami, natomiast przeciętny taki zjadacz chleba faryzeuszem oczywiście nie jest.
Ale jest tak jak Izraelita wtedy, w tamtych czasach, którego serce było odwrócone od Boga, prawda? Ustami chwalił, ale serce było odwrócone od Boga. Więc pewne rzeczy się przekładają, nie wszystkie, pewne się przekładają.
No dobra, Krzysztof, ale teraz spróbujmy rzeczywiście sobie odpowiedzieć na pytanie. Jak rozmawiać z takim człowiekiem?
To jest praktyczne. Na pewno nie zaczęłam tak? od tego, że umrzesz, to zaczęłabym mówić o miłości.
Tak, Darek tak mówi, bo chodzi o konkretną osobę i tak jak mówił, że Jezus też mówił, ale tak naprawdę nie wygląda, że spotykam się i mówię, bo zginiesz. Chodziło o sytuację osoby, o którą 3 lata żeśmy się modlili, miała 3-krotnie przyjść już do Pana i zrezygnowała i tak jej się rozsypało życie, że powiedzieliśmy, że są 2 drogi. Albo idzie tą, albo idzie tą życia. Albo idzie drogą życia, który jest Jezus Chrystus. Nie?
Ale poczekajcie, bo cały czas trochę się rozłazimy. A ja jestem ciekaw cały czas, co powiedzieć takiemu przeciętnemu słuchaczowi, który mówi, ja wiem, ja wierzę, ja żyję uczciwie i więcej nie potrafię zrobić, grzeszę tyle, ile grzeszę, ale wszyscy grzeszymy i tak dalej, i tak dalej. Czyli jest to taki pewien stereotyp, standard pewien, jak chodzi o słuchającego Ewangelii.
Właśnie.
I jest kwestia jakby drogi dojścia do Niego, o ile to się da w ogóle jakkolwiek, jakby tutaj, nie wiem, no... Ale ciekaw jestem. Nie?
Może tak, na ile to jest związane z tym tematem i na ile to jest związane z fundamentem, który powinniśmy znać. Dlatego, że na przykład no możemy powiedzieć tak, pracuję tam nad kimś, głoszę mu Ewangelię od iluś tam miesięcy czy lat i są gdzieś tam jakieś sprawy emocjonalne w to wszystko, on ma swoje problemy, ja mu próbuję tam opowiedzieć i tak dalej. Ale to są może osobne kwestie. Pytanie jest takie, na ile to się może wiązać właśnie z tym, co chcemy dzisiaj, o czym dzisiaj mówimy. Czyli z naszą znajomością fundamentu wiary. Prawda? Bo chciałbym właśnie nie odejść od tego głównego wątku.
A kto jest tym fundamentem wiary?
Ale poczekaj,
nie, my mówimy w tym momencie o nauczaniu, które jest podstawowe i w tym sensie mówimy o fundamencie.
Tak, ale ja do tego pytam, co jest ten fundament? Jest Jezus Chrystus, prawda?
Jest.
Amen. Każdemu, komu głosimy Ewangelię, musimy go doprowadzić do sytuacji, kiedy on sobie zada pytanie sam, kim jest dla mnie Jezus Chrystus?
Okej, okay. Pytanie jest takie, czy ty sam wiesz, dlaczego Jezus Chrystus jest twoim fundamentem wiary?
Amen.
I w jaki sposób powiedzieć temu człowiekowi, dlaczego on jest fundamentem wiary i co to oznacza. Bo to, że Chrystus jest fundamentem wiary i mamy z Nim osobistą relację, to wiadomo. Natomiast tutaj akurat w liście do Hebrajczyków jest napisane, że mamy sobie położyć fundament zmiany myślenia. To jest coś innego niż to, że Chrystus jest fundamentem naszego życia. To jest prawda. My mówimy o fundamentach tego, co w Kościele powinno być nauczane. Bo zawsze jest tak, że jak coś zaczynasz nauczać, to musisz położyć pewien fundament, prawda? Musisz mieć fundament pod tytułem tabliczka mnożenia, żeby przejść wyżej. Dokładnie. I my rozmawiamy w tym momencie o fundamencie nauczania w Kościele, wiedząc doskonale, że fundamentem naszym jest Chrystus. Natomiast jeżeli ty powiesz na przykład człowiekowi fundamentem jest Chrystus, to on musi wiedzieć i właściwie powinien wiedzieć dlaczego. Na jakiej zasadzie to działa, że fundamentem jest Chrystus? Owszem, może być tak, że ktoś na przykład przyjdzie i on to przyjmie wprost. No się nawróci. No, chwała Bogu. Super. Tylko, że w Kościele powinno też być tak, że sami wierzący wiedzą, dlaczego fundamentem jest Chrystus, dlaczego trzeba ten fundament położyć, co z tego wynika. No bo inaczej to będzie tak, że tak naprawdę nawet jeżeli się nawrócą, to oni nigdy nie pójdą dalej, jak pisze autor tego listu. Nie pójdziecie nigdy dalej. Zawsze pozostanie wam goły fundament, niczego nie zbudujecie, nie będziecie w stanie pokarmu stałego przyjmować, bo mleka jeszcze nie zjedliście. O to chodzi. Więc można, można słowo fundament traktować w różnych znaczeniach. I o to mi w tej chwili chodzi, żeby to mówić o nauczaniu, wiedząc oczywiście jak najbardziej, że fundamentem jest Chrystus. I teraz właściwie cała sprawa zaczyna się zgadzać od tego, co powiedziałeś, że karą za grzech jest śmierć. Tylko że pytanie jest, a co to znaczy? Tak samo jak, a co to znaczy, że Jezus umarł za moje grzechy? No i jakbyś właściwie należałoby zacząć od samego początku, bo człowiek został oddzielony od Boga. Człowiek, który był kiedyś w ogrodzie Eden, miał społeczność z Bogiem, w pewnym momencie sam, w związku ze swoim własnym buntem, odłączył się od Boga. I teraz Pan Bóg mu powiedział, zanim ten owoc spożył, owoc poznania, ostrzegł go, że jeżeli spożyjesz ten owoc, to na pewno umrzesz. I teraz ta śmierć przejawiła się w kilku aspektach. Karą za grzech jest śmierć. I teraz śmierć, ogólnie śmierć jest oddzieleniem. Śmierć nie jest unicestwieniem. Śmierć jest oddzieleniem. Karą za grzech jest śmierć, która jest oddzieleniem, w sensie biologicznym, oddzieleniem ciała od tego, co niematerialne. I to jest efektem tego, co zrobił Adam. Bóg mu powiedział, umrzesz. I następnie okazało się, że Adam wprowadził na świat coś takiego, co już zostało. To znaczy skażenie, które jest... I efektem tego skażenia jest to, że każdy z nas umiera biologicznie. Czyli jest
poddany śmierci.
I wszystko jest poddane skażeniu. I Bóg powiedział, że przeklina ziemię w związku z tym, co Adam zrobił. A druga rzecz to jest to, że Adam został oddzielony od Boga. Czyli został wygnany z ogrodu Eden i to, co Adam miał, czyli relacje, społeczność z Bogiem, zostało po prostu przerwane. I Adam został oddzielony.
Ale może zapytać, czy to, że śmierć nie jest unicestwieniem, a oddzieleniem, to wynika jakby też ze znaczenia Twojej? Bo że to jest pewna konsekwencja, to rozumiem. Mhm. Ale zawsze traktowałem i tak myślałem, że śmierć jest jednak właśnie unicestwieniem.
Ale skąd taka definicja, że śmierć jest unicestwieniem?
Nie wiem, wydaje mi się, że tak...
W sensie fizycznym, nie?
W takim sensie, jak ja ją pojmowałem i wydaje mi się, że jest to takie pojmowanie śmierci takie bardzo powszechne. Śmierć jest końcem czegoś, prawda?
Ale ciała tylko.
Nawet nie ciała, bo wiesz, nie chcę tu filozofować, ale tak jak jest napisane, że Bóg stworzył człowieka z prochu ziemi, nie? Czyli na nasze, jakby to powiedzieć, można powiedzieć, że Bóg stworzył człowieka z pierwiastków, z elementów, z tego, co... Z materii, dokładnie. I człowiek, który umiera, następuje w oddzielenie tego, co jest niematerialne, od materii właśnie. Materia zostaje w ziemi. Wrócisz
do prochu,
tak? Wrócisz do ziemi. No i materia zostaje materią. To nawet nie ulega unicestwieniu. To się rozkłada, ale to dalej jest materia. W związku z tym to nawet nie jest taka definicja śmierci. Nawet ona też nie pasuje. Biblijna definicja śmierci, która jest w Starym Testamencie, Ona jest obrazowana w ten sposób, że człowiek umiera i gdzieś idzie. Człowiek umiera i idzie na przykład do krainy umarłych. Idzie do krainy, gdzie tam ona jest opisywana w różne sposoby, prawda? Nawet jest napisane, że idzie do wiecznego domu. Czyli jest coś takiego jak niematerialna część człowieka, która idzie do wiecznego domu, a ciało zostaje złożone w ziemi. Czyli jest ewidentnie coś, co nazywamy rozdzieleniem. Dalej, jeżeli mowa o śmierci tak zwanej duchowej, no to też jest rozdzielenie między człowiekiem a Bogiem. Tej relacji duchowej, jaką człowiek albo z Bogiem ma, albo nie ma. No i teraz jest rzecz ważna. Otóż człowiek, nawet człowiek, który urodził się i ma siebie za człowieka dobrego, czy tak zwanego przyzwoitego. Ten człowiek urodził się z sumieniem, które jest dane każdemu człowiekowi. I to już mówiliśmy, prawda? I teraz pytanie takie, czy ten człowiek raz w życiu chociaż miał poczucie winy? Teraz, jeżeli tak, to jest następne pytanie. To w takim razie, jeżeli miał poczucie winy, to znaczy, że jego relacja z Bogiem, jeżeli w ogóle była, to przez grzech została zniweczona. jeden wystarczył. To nie jest tak, że on jak będzie dużo gorszy niż lepszy, to dopiero wtedy. Wystarczyła jedna. Wystarczył jeden grzech. Jeżeli tak, to jest pytanie, jak w takim razie on zamierza tą relację odbudować? Czy ewentualnie są jakieś środki do odbudowania tej relacji, które Bóg przeznaczył, czy o których Bóg powiedział? I dopiero w tym momencie można rozmawiać o tym, dlaczego on w ogóle się ma nawrócić. Dlatego, że jeżeli on umrze w tym stanie, w jakim jest, to umrze w stanie oddzielenia od Boga.
I zostanie takim stanem. Jeszcze pogorszy.
Dokładnie. Stan oddzielenia od Boga to jest stan, w którym on po pierwsze oddzielony od Boga jest, bo jest, ze względu na ten choćby jeden grzech, który popełnił, ale oprócz oddzielenia od Boga on również żył w określony sposób. Prawda? Czyli Pismo mówi wyraźnie, że zostaną otwarte księgi. Księga każdego człowieka zostanie otwarta. Czyli, jak to ktoś niegdyś ostatnio usłyszałem taką rzecz, o każdym z nas jest pisana książka. Każdy jest bohaterem książki. I teraz sam fakt, że człowiek znajdzie się tu albo tu, czyli albo z Bogiem, albo w oddzieleniu od Boga, to jest jedna rzecz. Ale fakt, czy on dostanie karę, czy nagrodę proporcjonalną do swojego życia, to jest sprawa numer dwa. Oddzielna od tej pierwszej. No i teraz w tym momencie zaczynamy rozmowę właściwie. Jeżeli on potrafi powiedzieć, w jaki sposób on może odbudować przepaść, jaką sam uczynił poprzez swój grzech, no to dlaczego? Skąd on to wziął, że jest w stanie odbudować ten grzech na przykład poprzez ten odpust zupełny? Skąd to się wzięło? No i wtedy możemy rozmawiać. Możemy rozmawiać o tym, czy Bóg objawił pewne rzeczy, czy pewne rzeczy zostały przez człowieka dopiero wymyślone. Jeżeli Bóg objawił, to znaczy co objawił? No objawił właśnie to. Człowiek, który grzeszy, umrze. Tak jest napisane. Człowiek, który grzeszy, umrze. Czyli człowiek, który grzeszy, zostanie od Boga oddzielony. Bo to, że człowiek po Adamie umrze biologicznie, to wiadomo, że każdy umrze. No i teraz zaczynamy mówić w takim razie o ofierze, o konieczności ofiary. Że Bóg od samego początku coś takiego zrobił, że ponieważ człowiek od Boga odszedł, ponieważ pojawiły się dwie rzeczy, pojawiło się skażenie, które będzie aż do stworzenia nowej ziemi i nowego nieba. Ono jest. Ziemia została przeklęta i to po prostu jest jak jest. Żyjemy w takiej, a nie innej rzeczywistości. Żyjemy w takiej, a nie innej rzeczywistości. I teraz, żebym nie zapomniał, mała dygresja. Nawet to, że Pan Jezus umarł za nas na krzyżu, ma swoje konsekwencje, które są rozłożone w czasie. To znaczy, odkupienie jest pełne. To, co stało się na krzyżu, w momencie, kiedy wierzymy i rodzimy się na nowo, zostaje w naszym duchu nam przypisane. Czyli to efekt odkupienia jest taki, że mamy rodzimy się z ducha na nowo. Czyli momentalnie w momencie ducha, tak, pieczęć, w momencie w duchu jesteśmy zrodzeni na nowo.
Ale w ciele żyjemy nadal.
Ale w ciele żyjemy nadal. Nasza dusza to jest wszystko, co powiedzmy, że podlega uświęceniu. Natomiast nasze ciała zostaną odkupione. Uwaga, efekt odkupienia dla naszych ciał nastąpi dopiero przy zmartwychwstaniu. I mogę to udowodnić na podstawie Pisma, jeśli ktoś chce. Rzymian 8. Od 20 do 23. Dlatego fałszywe jest nauczanie, że człowiek, który przyjął odkupienie, uwierzył i narodził się na nowo, ma również gwarancję tego, że jego ciało zostało odkupione i w związku z tym nie będzie chorował. To jest fałsz. Wracam teraz do tego głównego wątku. Mówimy o czym mówiliśmy? Dobrze, tylko niech mi przypomni ktoś, o czym mówiliśmy. O skażeniu, o tym, co się stało po ogrodzie Eden, tak?
Że nawet to, jeżeli Pan Jezus nas odkupił.
No.
A w ogóle początek był taki, jakie są możliwości odzyskania z powrotem.
Jakie są możliwości? O, właśnie, dobrze. Czyli w takim razie zrobimy przerwę i będziemy kontynuować w sprawie tych możliwości.